z moją córką, która dopiero co się urodziła, spacerowałam wokół pałacu i ja w tych murach nie widziałam tylko i wyłącznie cegieł zwykłego budynku, który jest tylko trochę ładniejszy, bardziej reprezentacyjny, tylko gdzieś tam w mojej głowie zawsze szumiały takie dźwięki otoczenia życia codziennego. Przyjeżdżał król, podejmowano jakieś decyzje, ale tak naprawdę tutaj też to wszystko tętniło życiem. I to takim życiem, które my znamy na co dzień. Z piciem porannej kawy i z jedzeniem śniadania, ale także wydawaniem uczt, robieniem zakupów. Trochę pewno pojawiały się jakieś kłótnie. I potem tak pomyślałam, że myślę o życiu w pałacu od kuchni. Takiego branickiego od kuchni chciałabym pokazać innym.
Więcej niż gotowanie. Reportaż Aleksandry Sadokierskiej.
Jesteśmy w małej wioseczce Wojszki, przez którą przejeżdżał Branicki jadąc do Warszawy. A także w tej miejscowości znajdowała się poczta Branickiego. A my dziś się tutaj zatrzymaliśmy, żeby napić kawy. W XVIII wieku nikt nie pił małej czarnej, ponieważ kawa czarna i taka bardzo intensywna kojarzyła się z jakimiś takimi diabelskimi elementami. Więc kawę trzeba było odpowiednio podrasować, dodać śmietanę, cukier, żółtka i wtedy dopiero była dobra. Do wykonania kawy, moi drodzy, potrzebuję dzisiaj słodkiej śmietanki, która za chwilę będzie wędrowała do garnuszka. Tutaj doprowadzę ją do wrzenia i chwilę pogotuję. Jak to zawsze moje dzieci mówią, ile zakrętów jeszcze? No to tak ze trzy. Ze trzy zakręty i będziemy w starej kamionce. To po prostu taka rodzinna moja miejscowość. Stamtąd pochodzą moi rodzice, mama, tata, dziadkowie. Tutaj jest początek mojej historii, moich pasji, moich zainteresowań, też moich umiejętności. A po prawej stronie jest bardzo fajne miejsce. Bardzo ważne. W ogóle całej społeczności, dla całej wsi. Trzymamy, może nikt nie będzie jechał. No tutaj zabrałam panią do tej kapliczki, bo ona jest taka bardzo ważna, bo ja ją pamiętam jeszcze z dzieciństwa. Ona ma ponad 100 lat i też ostatnio stała się ważna w ogóle w mojej rodzinie, bo był pomysł, żeby ją usunąć i postawić taką nową, ładną. A w związku z tym, że na wsiach dawniej takie kapliczki stare po prostu palono, to jak mama się dowiedziała o tym, że ona ma zostać spalona wedle tradycji, postawiona nowa, piękna, no to po prostu ją uchroniła. I żeby dalej mieszkańcy wsi mogli patrzeć na nią i wspominać. Ona jest zrobiona z drewna, tak jak większość kapliczek z tamtego czasu. Takie już jest rozsechnięte drzewo. Ktoś też ją tak niezbyt estetycznie pomalował na taki żółto-pomarańczowy kolor. I widzimy w takim okienku figurę Jezusa. Ma za plecami krzyż i tak się zastanawiam, czy w środku chyba zakradł się tutaj XXI wiek i jakieś LED-owe światełka są na drucikach, ale wydaje mi się, że one nie działają, na pewno nie działają. A my zerkamy tak w oddali, proszę zobaczyć, tam jest las. I ten las, jak się nad nim leci samolotem z góry, to drzewa są posadzone w kształcie krzyża. Ponieważ na tej górze, w tym lesie, kiedyś był cmentarz i tam byli chowani mieszkańcy wsi. I mój dziadek bardzo dbał o to miejsce i wszystkie te kamienie, na których były wyryte krzyże, odsłonił, oczyścił. Postawił też tam taki piękny pomnik, gdzie uczcił pamięć tych mieszkańców, którzy zostali pochowani na tym wzgórzu. Posadził drzewa właśnie w kształcie krzyża. I tam jeszcze obok jest taki pomnik przyrody, który zawsze był taki wyjątkowy. To takie, my mówiliśmy zawsze jak dzieciaki, drzewo bonsai, takie to tak wyglądało dziwnie. I jak dziadek mój odszedł, to to drzewo uschło. I teraz już stoi takie wysuszone, ale zawsze jak jestem w tym miejscu, patrzę na tą kapliczkę, patrzę na to drzewo, no to przypomina mi się właśnie mój dziadek, ojcze mojej mamy. Myślę o przeszłości. No to wszystko gdzieś tutaj się zaczyna, no a na tym wzgórzu kończyło wtedy. Aż mi zimno tak w ręce, że ciężko. Zapraszam. Jesteśmy w domu mojej cioci, Basi. Basia razem ze swoim mężem mieszkają na co dzień w Anglii. No i trochę jeszcze dorzucimy drewienka. Kupiłam dom na wsi. Jestem w trakcie remontu tego domu. Właściwie nic nie ma. A tutaj jest dużo rzeczy, które w moim domu będą. Mamy piec kaflowy, mamy kominek, piękną, dużą kuchnię, bardzo wygodną. I moja też taka będzie. O, na całe szczęście jeszcze cebula jest. Sobie trochę cebuli dorzucimy. Przyrządzę wątróbkę. Ale wątróbkę z jabłkami. No i też wybrałam taki przepis z książki z początku wieku XX. To jest Kuchnia Warszawska. To najstarsza książka, jaką mam w swoich zbiorach. Taki oryginał, można powiedzieć, taki biały kruk jak dla mnie. I też książka, którą traktuję bardzo z sentymentem, ponieważ dostałam ją od mojej pierwszej pani kierownik w muzeum, w którym pracuję. A sam tytuł tej książki to Poradnik dla polskich gospodyń, najnowsza kuchnia warszawska, zawierająca przeszło 1200 przepisów różnych potraw, od najskromniejszych do najwykwintniejszych oraz dyspozycję obiadów na cały rok. No i cóż, zaczynam. Wątróbka z jabłkami. Wymoczywszy ją, pokrajać w grube plastry, naszpikować słoniną. Do rondla włożyć łyżkę masła, gdy zrumienione, położyć kilka plastrów wątróbki, na to cebulę i łyżkę masła. Wszystko dusić 20 minut. W połowie duszenia posolić, potrząsnąć rondlem, posypać lekko mąką i dalej dusić, ile potrzeba. Po pierwsze, jabłek tu nie ma w przepisie, więc te jabłka to trzeba chyba tak dodać sobie na wyczucie. Druga rzecz jest taka, że nie jest tutaj napisane, jak długo moczyć tą wątróbkę. Nie jest też napisane, ile tej wątróbki użyć. Czy jabłek, dwa, trzy. Trzeba albo metodą prób i błędów, albo książki kucharskie były przygotowywane, przynajmniej ta, dla gospodyń, które już miały doświadczenie w gotowaniu. To był pierwszy przepis tej książki, jaki zrobiłam. I to było tak luźne popołudnie. Mówię do męża, słuchaj, taki fajny przepis przeczytałam, dawaj zrobimy sobie taką wątróbkę. Będziesz jadł? No będę, tak, więc dobrze, to robimy. Dzisiaj kupiłam świeżą wątróbkę. Nie będę jej przepłukiwać, wrzucę po prostu do mleka. Żeby ona była troszkę jeszcze łagodniejsza w smaku. Co prawda wątróbka indycza jest bardzo delikatna, ale myślę, że taki posmak mleka też będzie sprzyjał efektowi końcowemu smaku. Mały łyczek kawy. No i tak, zabieram się za pracę. Bardzo lubię w tych przepisach to, że one są takie nieoczywiste, bo współcześnie, jak się zabieramy za gotowanie, to wybieramy sobie przepis po zdjęciu. Tam jest wszystko napisane po kolei, jaka jest receptura. Wszystko wydaje się takie proste i gdzieś tam przestaje to wymagać jakiejkolwiek naszej wyobraźni, inwencji twórczej. Wszystko mamy podane jak na tacy. Te przepisy z dawnych lat lubię doświadczać przyrządzanie tej potrawy, ponieważ dla mnie to jest coś więcej. Ja wtedy jestem zaskoczona, zadziwiona. Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie atrakcyjne dla moich oczu, czy nie. Czytam przepis i zaczynam sobie wyobrażać, jak ta potrawa może wyglądać. I jak ją przyrządzę, to też czasami się zastanawiam, czy autorka danej książki tak to widziała. No ale efekt końcowy no jest jaki? Powinno smakować, prawda? No i jeżeli na przykład mi smakuje, mojej rodzinie, moim przyjaciołom, no to znaczy, że zrobiłam dobrą robotę. Ja dzisiaj będę gotowała na zwykłej kuchni, no ale gospodyni, która tutaj pisała tą książkę chociażby z 1912 roku, no to mogę zakładać, że albo na piecu kaflowym gotowała, albo w jakiejś tam nowoczesnej, angielskiej kuchence na gaz, nie? Bo to też była nowość, która była wprowadzana w tamtych czasach. Wątróbka. Masło by się przydało, garnek by się przydał i będziemy działać. Ta historyczna kuchnia to raczej dla dorosłych. A w domu rosołek musi być. A po rosołku, jak już dzieci najedzone, brzuszki najedzone, to ja mogę sobie eksperymentować. No i wtedy sobie z mężem próbujemy i oceniamy. Jak gotuję, to lubię towarzystwo. I więc czasami mówię do męża, chodź ze mną, posiedzisz. No i on siedzi. I ja mu coś tłumaczę, opowiadam, albo cieszę się przepisem, który robię, bo często tak jest, że może to dziwnie zabrzmi, ale wieczorami lubię sobie poczytać przepisy przed snem. I sobie czytam z różnych książek, z różnych epok, z różnych lat. I sobie tak czytam i mówię, Kamil, weź posłuchaj, zobacz jaki śmieszny przepis, nie? I on słucha i tak, o, rzeczywiście, ale śmieszne, nie? I tak sobie myślę, jejku, niektóre kobiety to wieczorem może jakiś romans czytają, albo jakąś fajną powieść, tak? A ja siedzę i czytam te stare książki kucharskie. Pewnie jakbym zapytała męża, co chciałbyś zmienić we mnie, to może by powiedział, żebyś zmieniła literaturę wieczorną. Potem człowiek się głodny robi. Ale nie wszystkie przepisy sprawiają, że człowiek się robi głodny. Tutaj bym musiała sięgnąć aż do kuchni XVII-wiecznej, XVIII-wiecznej, a mianowicie zdarzało się, że były przyrządzane na przykład zwierzęta żywcem. Były podawane na stoły zwierzęta, które były opite alkoholem. I na przykład takie zwierzę po prostu traciło przytomność, a później, prawda, goście wbijali w niego widelec, bo chcieli tam zacząć jeść, taki załóżmy ptak jakiś, wylatywał gdzieś tam przerażony, często ogłuszony i tylko po to, żeby nacieszyć oko człowieka. I nawet samo czytanie o tym złości mnie, denerwuje, tak, bo ja kocham zwierzęta, ja je bardzo szanuję, więc nie, to nie na moje nerwy, nie na moją wyobraźnię, bo jeżeli chodzi o te przepisy początek wieku XX, to ja już je lubię, tam jest tłusto, dużo mąki, dużo masła, tak swojsko. Ale przypomniało mi się, że jeszcze słonina, a mam boczek. Tutaj delikatnie tak ten boczek podsmażymy, tak symbolicznie, żeby on nieco zamknął pory. Jak sama mam przyrządzić potrawę tylko dla siebie, to najczęściej tego nie robię. Albo pytam, Kamil, mój mąż, zjesz ze mną to? Nie, nie za bardzo. O, no dobra, to nie robię, nie? No bo jaka jest radość w jedzeniu w samotności? To może tak, to sobie zostawimy tutaj na kuchni te rzeczy. Zaraz do tego wrócimy, żeby to poskładać, a teraz może na chwilę sobie pójdziemy do salonu, posiedzimy, tak, wypijemy się tej herbaty, kawy. Idziemy za piec kaflowy, tutaj mamy taki kominek, ja zaraz troszeczkę podrzucę do niego trochę drewienek, żeby nam było przyjemniej, zawsze jak taki płomień będzie się świecił, to inny klimat się robi, nie? Sam ten sosik, który powstał, jest też bardzo pyszny, bo trochę dodałam miodu, czyli zrobiłam jak zwykle coś po swojemu. I myślę, że położymy sobie to na sałacie. Dodałam też trochę konfitury ze śliwek, więc to też delikatnej słodyczy nada naszemu jedzeniu. No i takie większe kawałki tej wątróbki, żeby było ją czuć w smaku. Może jakiś taki się przekroi. Pychota. Zdecydowanie czuję się tą wątróbkę, że ona jest taka wyrazista w tej potrawie. Choć jabłek tutaj nie widać, to one naprawdę są, one się po prostu rozprażyły. Oddały swój aromat, swój smak dla pozostałych elementów tej potrawy. Dobrze, że lekko przesmażyłam ten boczek, bo on tak się zarumienił i tutaj widać, jak on w tej potrawie zerka na mnie, w którym miejscu, żebym go chwyciła widelcem i zaraz pewnie to zrobię. No, choć potrawa sprzed 100 lat, na moje kubki smakowe idealna.
Był to reportaż Aleksandry Sadokierskiej Więcej niż gotowanie. O swojej pasji opowiadała Joanna Januszkiewicz. Wykorzystaliśmy fragment jej vloga z serii Szlakiem i smakiem Hetmana.